Księże Stanisławie, Szanowni Państwo, ja na co dzień mówię do mniej wymagających słuchaczy, bo pracuję w szkole średniej, ale mam nadzieję, że dam radę sprostać temu zadaniu, które ksiądz Stanisław przede mną postawił. Zobaczmy, że to pierwsze wystąpienie księdza Stanisława, czyli nadzieja w Piśmie Świętym w Biblii, nadzieja spełniona w Jezusie, to drugie wystąpienie, nadzieja fałszywa i nadzieja prawdziwa. Ja będę mówił o perykopie Uczniowie z Emaus, tak ona jest zatytułowana w Biblii Tysiąclecia. To jest, proszę Państwa, takie narzędzie, które z jednej strony pokazuje, jak wejść i doświadczyć tej nadziei spełnionej w Jezusie, natomiast pokazuje też, jak przejść od nadziei fałszywej, którą mieli uczniowie idący do Emaus, do tej nadziei prawdziwej, którą Jezus przyniósł. Co do wstępu. W bulli Spes non confubit, ogłaszającej rok święty, papież Franciszek napisał: wszyscy mają nadzieję. Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro. Ta prosta definicja nadziei, pragnienie i oczekiwanie dobra, ukazuje nadzieję jako doświadczenie powszechne, właściwe każdemu człowiekowi, bez względu na przynależność etniczną czy religijną. Pomimo niepewności jutra, nadzieja jest siłą, która umożliwia podjęcie trudu codziennej egzystencji. W dalszej części dokumentu papież stwierdza: nieprzewidywalność przyszłości rodzi jednak niekiedy sprzeczne uczucia, od ufności do lęku, od pogody ducha do zniechęcenia, od pewności do zwątpienia. Nie negując faktu, iż nadzieja obecna w każdym człowieku, w zetknięciu z realiami codzienności, zwłaszcza nieprzewidywalnością jutra, poddawana jest próbie, papież Franciszek proponuje, by temu pragnieniu i oczekiwaniu nadać bardzo konkretny kształt. Czytamy dalej. Jezus, który umarł i zmartwychwstał, jest centrum naszej wiary. Święty Paweł, wyrażając tę treść i prawdę w kilku słowach, używa tylko czterech czasowników, które przekazują nam rdzeń naszej nadziei. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem dwunastu. Chrystus umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i się ukazał. Nadzieja, którą chrześcijaństwo przynosi, to przede wszystkim nie jest coś, tylko to jest zawsze ktoś. To znaczy Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstał. Trwamy w tym roku świętym, roku nadziei. Trwamy też w takim czasie teraz Wielkanocy. I to jest taki czas, kiedy wszyscy doskonale wiemy, Kościół skupia się szczególnie na tajemnicy zmartwychwstania. Dlaczego? Zobaczmy to, co święty Paweł powiedział m.in. w liście, w pierwszym liście do Koryntian. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to ani wiara, ani nauczanie nie ma sensu. To znaczy, zmartwychwstanie Jezusa w Nowym Testamencie jest fundamentem i podstawą całej działalności Kościoła. Jest fundamentem wiary, jest fundamentem głoszonego kerygmatu, jest fundamentem też tej nadziei, którą te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie w Chrystusie pokładają. Przechodząc teraz już bezpośrednio do tej perykopy Uczniowie z Emaus, to jest jeden z opisów chrystofanii, czyli zjawień się Jezusa zmartwychwstałego, które my możemy w Nowym Testamencie odnaleźć. To jest perykopa, która po prostu pokazuje obecność zmartwychwstałego pośród uczniów. Od strony takiej historycznej to wydarzenie dla nas nie jest dostępne. 2000 lat minęło. Od takiej nawet geograficznej strony do dzisiaj egzegeci nie są w stanie precyzyjnie określić, gdzie to biblijne Emaus mogło się znajdować. Natomiast od strony duchowej, z racji, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, to znaczy towarzyszy mu obecność Ducha Świętego i jego działanie, my wchodząc z wiarą w to Słowo, możemy wejść też w to doświadczenie, w to, co przeszli i w to, w czego doświadczyli ci dwaj uczniowie idący do Emaus. I teraz skupiając się już na tej drodze, co się tam wydarzyło? O samych uczniach tak zbyt wiele nie wiemy. To znaczy, jednego znamy z imienia, Kleofas. Być może był to mąż Marii, która wraz z Marią stała pod krzyżem Jezusa. Natomiast drugi pozostaje bezimienny. bezimienny. Dlaczego on pozostaje bezimienny? Też jest kilka takich egzegetycznych wyjaśnień. Jedno z nich, być może był to sam autor Ewangelii, natomiast to drugie, które jest takie bardziej powszechne, to imię, które zostaje w jakiś sposób zakryte, tak? My nie znamy imienia tego drugiego ucznia. Niejako odebranie tego imienia stwarza pewną możliwość, że każdy z nas może wejść w tę postać, może stanąć w osobie tej postaci, może się odnaleźć na tej drodze. I teraz zobaczmy, co się wydarzyło w czasie tej drogi. Ci dwaj uczniowie, pierwszy etap, to jest wyjście z Jerozolimy. Dla uczniów Jezusa Jerozolima jest miejscem świętym, jest centrum życia religijnego. To w Jerozolimie znajdowała się świątynia, w której oddawali cześć Bogu. Jerozolima to miejsce obecności Boga, który wybrał ich naród, by wejść z Nim w przymierze miłości, miłości wiernej. Jednak Jerozolima to również miejsce, gdzie uczniowie zwątpili, widząc mękę i krzyż Jezusa. To w Jerozolimie nadzieja, którą włożyli w Jezusie, widząc w Nim zapowiedzianego Mesjasza, rozpadła się, a oni sami się rozproszyli. Utraciwszy nadzieję, opuszczają to miasto. Jerozolima staje się w ten sposób symbolem ich aktualnej sytuacji życiowej. W Jerozolimie, patrząc na krzyż Jezusa, zwątpili, stracili nadzieję i opuścili tego, za który poszli. Opuszczają więc również Jerozolimę, która stała się dla nich miastem utraty nadziei. Dzisiaj byśmy od takiej strony psychologicznej powiedzieli wydarzenie traumatyczne, tak? Doświadczyli traumy, patrząc na to, co się dzieje, więc naturalnym odruchem jest porzucić to miejsce. Czemu oni opuścili Jerozolimę? Do końca nie wiemy, tak? Być może, tak jak jedno z wyjaśnień, że uciekali, ale być może po prostu postanowili wrócić do miejsca swojego zamieszkania. Teraz drugi etap tej drogi, to znaczy właściwa droga do Emaus, droga spotkania z Jezusem, słuchania Jego słowa i ponownego odkrywania tego słowa. Po wyjściu z Jerozolimy uczniowie spotykają wędrowca, który idzie w tym samym kierunku, co oni. Widzą fizycznie, lecz duchowo są ślepi i nie są w stanie rozpoznać w tym towarzyszu Jezusa zmartwychwstałego. Nieznajomy zadaje im jedno proste pytanie. Cóż to za rozmowy prowadzicie w drodze? Jezus pyta ich tak naprawdę taką rzecz prostą i banalną. Rozmowa, tak? Rozmowa jako coś codziennego w relacjach międzyludzkich. Tym jednym prostym pytaniem wchodzi w ich aktualne doświadczenie życiowe. Jest zainteresowany tym, czego obecnie doświadczają. Jednocześnie zobaczmy, że to pytanie wydobywa z uczniów trzy rzeczy. Smutek, rozczarowanie i niezrozumienie. Zatrzymali się smutni, zaczęli sobie tłumaczyć, co się wydarzyło i to zdanie myśmy się spodziewali, tak? Nadzieja, czyli spodziewanie się czegoś, oczekiwanie dobra. Złożyli w Jezusie nadzieję, poszli za Nim, słuchali Jego słów, widzieli Jego cuda, a teraz z tego doświadczenia po Jego śmierci pozostały jedynie te trzy rzeczy. Smutek, rozczarowanie i niezrozumienie. W odpowiedzi Jezus udziela prostej i jasnej diagnozy głównej przyczyny tego stanu, w jakim oni się znajdują. Brak im wiary w słowo proroków, którzy zapowiadali cierpienie Mesjasza, Jego zmartwychwstanie, oraz brak im zrozumienia, kim tak naprawdę ten zapowiadany Mesjasz ma być. Kolejnym krokiem, jaki Jezus czyni wobec nich, jest przeprowadzenie ich przez to wszystko, co zostało o nim napisane w prawie Mojżesza i przez proroków. W takim polskim tłumaczeniu mamy, że Jezus wyjaśnia ten pismo. Natomiast jakbyśmy wzięli ten tekst oryginalny, to mamy, że Jezus otwiera ten pismo. To znaczy, bez Niego, bez Jego spojrzenia, to słowo zostaje dla nich zamknięte, to znaczy zostaje dla nich niejasne po prostu. Rozpoczyna się więc pewien proces ponownego poznawania Jezusa i Jego tożsamości i misji z perspektywy samego zmartwychwstałego. Słowo mówi o sobie, odpowiada na pytanie, kim jest i jaka rzeczywiście jest Jego misja. I teraz takie pytanie, które ja sam sobie postawiłem na początku, kiedyś czytania tego fragmentu. Czemu Jezus im od razu nie pokazał, że jest zmartwychwstały? Teraz zobaczmy, oni ruszają w drogę. Droga symbolizuje pewien trud, takie osobiste zaangażowanie. To znaczy, ona wymaga pewnego ruchu z naszej strony. My musimy wejść w to poszukiwanie Jezusa w Słowie, żeby móc go odnaleźć. Etap trzeci. Spotkanie w Emos. Otwarcie oczu na obecność Jezusa Zmartwychwstałego. Kolejnym etapem drogi jest dotarcie do Emos. Jezus, który towarzyszy swoim uczniom, po tym jak otworzył ich serca na słuchanie w czasie drogi Jego słowa, po dotarciu do celu podróży sprawia wrażenie kogoś, kto nie chce zatrzymać się w miejscu, do którego dotarli, ale chce ruszyć dalej. Uczniowie, których serca zostały już przez słowo poruszone, uczniowie nadal wewnętrznie ślepi, nalegają, by ich towarzysz został z nimi. I tutaj widzimy ciekawą rzecz. Słowo, które zostało usłyszane, żeby ono miało szansę kontynuować ten proces oczyszczenia wewnętrznego, to znaczy oczyszczenia spojrzenia, ono musi zostać zatrzymane. To zatrzymanie słowa, tak jak zatrzymali Jezusa w Emaus jego uczniowie, jest wejściem w postawę zaufania słowu i zgodę na to, by z tym słowem wejść w bliski kontakt. Uczniowie, którzy nie pozwolili Jezusowi odejść, ale usiedli wraz z nim do stołu, w chwili łamania chleba, doświadczyli otwarcia oczu. Zobaczyli, że Jezus ukrzyżowany zmartwychwstał i jest z nimi w drodze. Teraz to łamanie chleba. Łamanie chleba nie wiadomo do końca, czy była to Eucharystia, czy nie była to Eucharystia, natomiast w Piśmie Świętym Nowego Testamentu łamanie chleba ma zawsze takie odniesienie eucharystyczne. Czwarty etap to droga z Emos do Jerozolimy. Podjęcie na nowo zaangażowania w misję Jezusa. Oczy się otworzyły, ujrzeli Jezusa, zrozumieli, że On zmartwychwstał i żyje. W tym samym momencie On znika. I teraz pytanie, czemu nie został chociaż chwilę dłużej, żeby ich upewnić, że to faktycznie jest On? I teraz można było pomyśleć, że w tym momencie ta chrystofania się kończy. Natomiast zniknięcie Jezusa jest tak samo ważne, jak ten etap przejścia do Emaus i otwarcia oczu. Dlaczego? Zobaczmy, że znikając, Jezus stwarza pewną pustą przestrzeń. To jest przestrzeń i druga część chrystofanii, którą ci uczniowie muszą wypełnić sami. To znaczy, oni teraz muszą sobie postawić pytanie, bardzo proste. To był On, czy się nam tylko zdawało? To znaczy, Jezus zmartwychwstał i żyje, czy umarł i jest w grobie? Muszą teraz sami odpowiedzieć, muszą dokonać tak naprawdę wyboru, podjąć decyzję. Decyzja, którą podjęli, był powrót do Jerozolimy. Wyszli z Jerozolimy w dzień, wewnętrznie ślepi. Wracają w nocy, jako ci, którzy widzą. Jezus otworzył im oczy. To otwarcie oczu do darmowego spojrzenia, widzenia w nim drogi, prawdy i życia. Co dokonuje się w drodze powrotnej? Uczniowie rozmawiają w tym czasie o tym wszystkim, czego doświadczyli. To nowe spojrzenie, które otrzymali, staje się częścią ich samych. Rozmawiają, to znaczy oni żyją tym spojrzeniem. Ono staje się częścią ich tożsamości, ich wewnętrznego doświadczenia. Wracają z rodzącą się na nowo nadzieją. Nie jest to jednak ta sama nadzieja, która sprawiła, że towarzyszyli Jezusowi w drodze. Zobaczmy teraz drugie wystąpienie, które było o fałszywej nadziei. Ci dwaj uczniowie, oni też mieli fałszywą nadzieję. To znaczy, wyrobili sobie pewien obraz Mesjasza, obraz, który nie miał nic wspólnego tak naprawdę z tą rzeczywistością, którą Jezus przyniósł. Oni poszli za Nim w tej nadziei, którą mieli, natomiast w konfrontacji z męką, śmiercią, z krzyżem i ze śmiercią Jezusa, cały ten obraz się rozpadł, rozpadła się też nadzieja. Dochodzimy tak do kolejnego etapu. Piąty etap to powrót do wspólnoty uczniów i apostołów. Jerozolima, którą opuścili, staje się miejscem powrotu. Odeszli od centrum, od miejsca obecności Boga, a dzięki spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym wracają do Wierczelnika, do wspólnoty uczniów i apostołów. Rozproszeni uczniowie ponownie zostają zgromadzeni przez słowo wcielone, które zmartwychwstało. We wspólnocie, do której powrócili, otrzymali potwierdzenie, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. I indywidualne doświadczenie obecności Jezusa zmartwychwstałego otrzymuje umocnienie w doświadczeniu apostołów i staje się częścią świadectwa całego pierwotnego Kościoła. Etap szósty, etap, którego tu nie ma, etap, który pokazuje nam Pismo Święte. Zobaczmy, że jakbyśmy poczytali dalej tę historię i cały Nowy Testament, ta droga do Emaus, później droga powrotu do Jerozolimy, ona nie zakończyła się ani w Emaus, ani w Jerozolimie. My nie znamy dalszych losów tak naprawdę tych dwóch uczniów, ani Kleofasa, ani jego towarzysza. Natomiast to, co wiemy, to co wiemy na temat pierwotnych losów, na pierwszych losów tego pierwotnego kościoła. To znaczy, po pięćdziesiątnicy ten pierwszy kościół z Jerozolimy, która staje się centrum, wyrusza w kierunku nowego Jeruzalem, które pokazuje nam Apokalipsa. To znaczy, przez świat do tej ostatecznej, do ostatecznego wypełnienia tej nadziei, którą Jezus przyniósł, nadziei, którą Apokalipsa, czyli ta ostatnia księga Nowego Testamentu, nazywa Nowym Jeruzalem, które żyje rzeczywistością nowego nieba i nowej ziemi. Czym tak naprawdę jest ta droga, którą przeszli uczniowie z Emaus? Jest to droga odkrycia nadziei, o której papież Benedykt w Spesalvii napisał. Poznać Boga, prawdziwego Boga, oznacza otrzymać nadzieję. Taka nadzieja, pisze papież dalej, pochodzi z rzeczywistego spotkania z Bogiem. To spotkanie z tym Bogiem, który w Chrystusie objawił nam swoje oblicze i otworzył swe serce. Jest ono, podkreśla dalej papież, dla nas nie tylko informujące, ale także sprawcze. Czyli może tak przemieniać nasze życie, abyśmy czuli się odkupieni przez nadzieję. Spotkanie z Bogiem, poznawanie Go i doświadczenie Jego miłości to według papieża Benedykta nadzieja przez duże N. Kto nie zna Boga, chociaż miałby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe życie. To, co ksiądz Stanisław na początku wspomniał, że ta nadzieja przez duże N to jest Jezus zmartwychwstały. W świetle tych słów, droga, którą przeszli uczniowie z Emaus, to droga odzyskania nadziei. Począwszy od spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, poprzez słuchanie Jego Słowa, poznawanie Go w usłyszanym Słowie, zatrzymanie tego Słowa, doświadczenie otwarcia oczu, to znaczy zrozumienia, że Jezus zmartwychwstał i żyje, oraz otrzymanie nowego spojrzenia na to, kim faktycznie On jest i na czym polega Jego misja, aż po powrót do wspólnoty rodzącego się Kościoła, by dać świadectwo spotkania ze Zmartwychwstałym, a po pięćdziesiątnicy ruszyć w dalszą drogę, ku nowemu Jeruzalem. Wszystkie wymienione powyżej etapy drogi, jaką przeszli ci dwaj uczniowie, od wyjścia z Jerozolimy, po powrót do wspólnoty apostołów i uczniów, stanowią etapy przyjmowania daru paschalnej nadziei, to znaczy prawdy o Jezusie Zmartwychwstałym. W czasie drogi do Emaus Jezus nie tylko przywraca uczniom utraconą nadzieję, ale przede wszystkim daje im nadzieję, która swoje źródło ma w prawdzie o Nim. On jest Synem Bożym, Panem, który umarł i zmartwychwstał. Taką nadzieję papież Benedykt XVI nazwał nadzieją niezawodną. Nadzieja, którą otrzymują, wykracza poza ich ziemskie kalkulacje. Otwiera im bowiem nową perspektywę, ponieważ nie zamyka ich w doczesności, ich ziemskich kalkulacjach, ale otwiera ich na perspektywę wieczności. Nadzieja, którą otrzymują jako niezasłużony dar, jest również nadzieją dla innych, a ich zadaniem staje się od tej pory dać świadectwo o tym, czego doświadczyli w spotkaniu ze Zmartwychwstałym Panem. Teraz kończąc krótkie podsumowanie, żeby już nie skracać tego czasu na kawę i ciastko. To doświadczenie uczniów idących do Emaus to jest doświadczenie tak naprawdę stale aktualne, bo zobaczmy, ten bezimienny uczeń, imię, które zostało, w Piśmie Świętym brak imienia to jest brak tożsamości. To imię, które zostaje w jakiś sposób zakryte, bo on je miał, tak, ale zostaje przez Łukasza Ewangelistę zakryte, każdy z nas może w to doświadczenie tego ucznia wejść, to znaczy każdy z nas może przejść tę drogę i poszczególne jej etapy i wejść w to doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym przez Słowo. W postaci bezimiennego ucznia możemy się odnaleźć wszyscy. Wychodząc od swojej aktualnej sytuacji życiowej, a zwłaszcza od aktualnego stanu swojej wiary, każdy może przejść tę samą drogę, by zobaczyć głębiej prawdę o osobie Jezusa i Jego misji, wejść na nowo w przyniesioną przez Niego nadzieję zbawienia oraz zaangażować się raz jeszcze w miłość do Niego i do drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.